Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
We wspólnym czytaniu z profesor Ewą Nawrocką sięgamy po kolejną autorkę, Maria Dąbrowska, ale tak jak w przypadku Marii Kuncewiczowej, nie cudzoziemka, a przymierze z dzieckiem stało się naszą lekturą, tak tutaj też nie noce i dnie, tylko ludzie stamtąd. Więc zacznę od pytania o wybór.
Maria Dąbrowska, bohaterka mojej książki habilitacyjnej, opisałam o podróżach Marii Dąbrowskiej. Pisarka, którą niezmiernie cenię i szanuję. Pisarka na swój sposób tragiczna, bo przeszła takie różne koleje losu czytania, uwielbienia i całkowitego odtrącenia, wyklęcia wręcz, prawda? Oczywiście Noce i dnie są jej najwybitniejszą powieścią, choć też mam takie poczucie, że to nie jest lektura dla szkół średnich i że trzeba coś naprawdę przeżyć, ażeby móc docenić tę głębię wiedzy psychologicznej, jaka się w tej powieści pojawia. Ale ona ma przecież wiele poziomów, bo to jest powieść historyczna o tym, co się działo w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. Ma swoje bardzo ciekawe walory obyczajowe. Jest powieścią filozoficzną, prawda? Powieścią o rodzinie i o miłości trudnej, prawda, niełatwej. Więc jest takim też arcydziełem epiki, epickiego tekstu, epickiego dzieła. Więc ma wiele płaszczyzn i wiele walorów. Ale ja szczególnie lubię ludzi stamtąd. Taki może niekoniecznie debiut, bo jeszcze tam wcześniej pisała Dąbrowska inne rzeczy, ale taki można powiedzieć prawdziwy literacki debiut z roku 1926, Ludzie stamtąd. Bardzo dobrze przejęty przez krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym, a po wojnie także bardzo ceniony w okresie PRL-u, ponieważ przez krytyków PRL-owskich traktowany jako zbiór opowiadań o klasie chłopskiej, prawda? No ci ludzie stamtąd, no to właśnie tacy...
Lud po prostu.
Ten lud, tak, ten lud. No więc bardzo na czasie.
Co ciężka praca,
ciężka
folklor,
praca,
pieśni.
Tak. Jakieś upomnienie się o życie, pokazanie życia, przeżyć ludu polskiego. Tu gdzieś tam w tle ten dwór jest, ale tutaj właśnie fornale, biedne, to właśnie takie biedne środowisko, bo to nie nawet chłopi zamożni, czy mający jakieś ziemię, żeby mogli z tego żyć. Naprawdę taka...
Ona opisuje tutaj tych najbiedniejszych, którzy pracują
tak,
właściwie
fornali,
za
tak.
prawie za nic, no za prawo do życia.
No, ale ten cykl opowiadań dla mnie jest taką opowieścią o tym, że doświadczenia najgłębiej ludzkie, takie prawe, głęboko ludzkie, jak miłość, jak zdrada, jak zazdrość, śmierć, choroba, są udziałem wszystkich ludzi, bez względu na to, kim są, gdzie żyją, czy w dużym, czy w małym mieście, czy są bogatymi, czy biednymi. To prawe człowieczeństwo ujawnia się w doświadczeniu nawet tych, którzy nie umieją słowami tego doświadczenia wyrazić. I na tym polega ten świetny pomysł Dąbrowskiej, że narrator tych opowiadań, ten opowiadacz, jakby użycza tym postaciom języka w postaci takiej konstrukcji, którą uczeni teoretycy literatury nazywają mową pozornie zależną, czyli jakby formalnie to jest wypowiedź narratora, można takie analizy czysto gramatyczne czynić, ale punkt widzenia jest punktem widzenia wewnętrznym tej postaci. I ona to robi w sposób kongenialny, operując właśnie tą konstrukcją z taką niezwykłą wrażliwością, czułością, dobrocią, takim właśnie pochyleniem się nad, nad tym właśnie człowiekiem. Dlatego ja te opowiadania tak bardzo lubię. I bogactwo tych postaci i zdarzeń jest oczywiście nadzwyczajne. Ten tom może nie jest taki bardzo duży, to jest kilka zaledwie opowiadań, Dzikie ziele o Marynce, takiej
która
właśnie...
pięknie śpiewała.
Pięknie śpiewała, tak, ale ona jest taka właśnie młodziutka dziewczyna, prawda, taka erotycznie rozbudzona, taka, która właściwie wiosna pobudza ją do jakichś takich miłosnych przeżyć.
Czytaliśmy ona... już wspólnie Leśmiana, a ona też jest taka bliska
taka
tego,
leśmianowska,
prawda? Ona
tak,
ciągle
tak.
tam w tych trawach, w tych tak, ziołach,
w tych ziołach właśnie przeżywa tę miłość swoimi kochankami. Można powiedzieć, że z punktu widzenia jakiegoś księdza wiejskiego, czy nawet pani z dworu jest taka trochę amoralna, czy też dość lekceważąca te
To jest
zasady.
Akurat ten przypadek, że wszyscy w pewnym momencie zaczynają akceptować tak. to, że ta para po prostu w każdym miejscu i o każdej
porze. W każdym miejscu, w każdej porze.
Zresztą dobrze właśnie... się to kończy w sensie po,
no tak,
Bożemu,
po Bożemu.
I ten. No ale taka właśnie. Namiętność właśnie nieokiełznana, tak. rozbuchana, taka po prostu, no, którą wszyscy uznają, że no, trudno, oni widać tak muszą
No być. Właśnie, bo ta, pewnie ci mieszkańcy dworu, którzy gdzieś tam z boku to obserwują, musieliby zachowywać większą powściągliwość, prawda, jakieś zasady, no pewne rzeczy nie wypada, pewnych rzeczy robić, a tutaj jest ten żywioł namiętności miłosnej. Ona jest rzeczywiście zachwycająca. Lucja Pokucic, prawda, mężatka, dzieci, mąż poszedł na wojnę.
Na wojnę właśnie, mężatka,
no właśnie,
ale słomiana wdowa byśmy dziś
No taka
powiedzieli.
Słomiana wdowa,
I
ale
też namiętna dość.
Pełna temperamentu.
Tak.
No niestety ulega tym swoim namiętnościom, z czego wynikają dramaty.
Ona też jest pięknie opisana jako taka kobieta o płaskiej, z pozoru brzydkiej twarzy, dość potężna, która jednak ma w sobie coś takiego, że i kobiety, i mężczyźni ulegają temu jej urokowi. Tutaj ma jednego kochanka, byśmy dziś powiedzieli, tak. drugiego ona się rzuca w to. Trochę mnie tak właśnie zmroziła jej relacja z córką, bo no, chłodno traktuje dziewczynkę wtedy, kiedy oddaje się miłości, ale powiedzmy. Natomiast jest tutaj takie stwierdzenie, że te właśnie kobiety, które się z taką pasją oddają miłości, to są zwykle bardzo dobrzy ludzie. Ona najlepiej skubie gęsi, ale też tylko ona nie może patrzeć na gęsi oskubane i na to, jak przez niektórych zostały poranione. To jest taki moment takiego współczucia właśnie tym zwierzętom. Dobra kobieta jednocześnie w
tak,
takim...
bo one, bo ci ludzie są tak mocno zanurzeni w życiu, tak akceptują prawa tego życia, prawda? I stąd wynika chyba ich ta dobroć, bo oni też ludzi lubią, cenią, szanują, kochają. Nie są skłonni do potępiania ich, oceniania jakiegoś, stawiania pod pręgierzem, coś jest bardzo naturalnego w tym ich stosunku do świata, do natury, do przyrody i do erotyki własnej. No, na przykład lubię też bardzo takie opowiadanie Noc ponad światem o Nikodemie w Fornalu, który kiedyś był Fornalem, który jest chory. Taką dworską chorobę.
Opisane.
Jakąś ma.
Pewnie weneryczną.
Weneryczną, jaką? Oczywiście. Wrzody mu pękają. Jakieś dostaje lekarstwa od księdza stykadłowa. Niewiele to mu pomaga. Na przykład jest taki fragment, kiedy on mało mówi, prawda? I właściwie ohoho, głównie wydaje taki okrzyk, ohoho, prawda? Ma takie poczucie, że ludzie go omijają, że budzi w nich obrzydzenie, że urągają jego chorobie. Ale tutaj narrator tak pięknie opisuje to, co on myśli. Nie powinni byli go zaczepiać. Na co mu te rany u serca otwierali? Na próżno przychodzą do niego z plastrami, tam z wodami. Ręce się wyciągają, a gęby się odwracają. Mogli nie wiem jak miłosiernie mówić, albo też milczeć. Jak na niego tak przyszło, to nie słyszał nic, tylko wrzask ludzkich myśli, które mówią do niego: ty francowata poczwaro, zapowietrzony dziadu, pierwszy pysku, świętą ziemię obrażasz, chodząc po niej. Choćby kto mówił: ty bracie nieszczęśliwy, nie da świadectwa tym słowom i nie pójdzie z tym bratem żyć, ani go ustami swymi w krosty nie pocałuje. Nie wszystkie dnie były takie, lecz ten był dniem zrozpaczonej złości, jadowitej boleści, w której Nikodem na próżno wzywał półgłosem Boga, jęcząc: o Jezu, Jezu, o Jezu, Jezu. Jakże miał mu się Bóg objawić? Którędy miał do niego przyjść? Świat był przed Nikodemem zamknięty na wszystkie spusty. Tak rozumiał, stojąc płomienisty od znamion cierpienia na miejscu swojej roboty koło drwalnika pod wyniosłymi akacjami, całymi w białych pąkach. Drwalik pod tymi akacjami był też ruiną. Stary dach wgiął się pod kożuchem zielonego mchu. Tynk odpadł, a cegły rozkruszały się pomału i ciekły przez wszystkie szczeliny swym rudym piachem. Lecz to zniszczenie było piękne w cieple, w słońcu, w pieśni ptaków. Dosyć przy tym, że nie było ludzi. Za to była robota. Nie można wyżyć zgrozą, a zgrozą. Każdy, póki mu na oczy piasku nie nasypią, szuka, czym by się pocieszyć. Jest też niejaka okruszynka radości w tym, że można jeszcze coś robić. Tedy Nikodem rąbał. No, piękny ten opis tego drwalika, prawda? Taki bardzo poetycki, zmetaforyzowany, który właściwie jest taką analogią
do jego twarzy.
Tak, do ruiny. On jest ruiną, ten drwalik, ale Nikodem też jest ruiną, ale też taką ruiną piękną, prawda? Jest, bo w nim jest to wewnętrzne piękno, w słońcu, w pieśni ptaków, w cieple i praca, która jakoś go ratuje. I on tam się potem przywiązuje do psa.
Do pieska, tak.
Do
szczeniaka
pieska,
pan mu
do
przynosi.
Szczeniaka, tak. Ten pies jest jego całą wielką radością. No i spotyka go nieszczęście, bo pies tam gdzieś do jakiejś suki się wyrywa. No i zawisana.
Zadławił się, udusił się, powiesił na łańcuchu.
Tak, tak. Na łańcuchem się, powiesił się na łańcuchu i właśnie udusił się. Także jest to tragedia dla Nikodema i on wyrusza, opuszcza tą wioseczkę, wyrusza w stronę kościoła. Takim powtarzającym się zdaniem: Jutys jezde człowiekiem. Jutys jezde człowiekiem. Jutys. Prawda? Był jasny dzień, lecz Nikodemowi przedstawiało się, że to jest noc. Więcej nocna niż te wszystkie, które strawił z Lordem na stróżowaniu. Nie dzień, lecz prawa noc rozpostarta szeroko i długo. Noc ponad światem.
Noc ponad światem.
Tak, noc ponad światem. Ostatnie opowiadanie w tym cyklu, Zegar z kukułką, który też bardzo lubię, o księdzu, do którego przychodzi dziewczyna wiejska. On troszkę jest zielarzem.
Tak, tak. On,
ma różne
zęby
maści,
bolą.
Ma różne jakieś lekarstwa, zioła. I on się spodziewa, że może ona przychodzi pod taką
a to ta druga,
pomoc,
tak.
Tak, ta druga właśnie,
ta druga. Pierwszą
żeby jakoś ją poratował dzięki swoim umiejętnościom, a ona przychodzi z problemem miłosnym, zakochała się, a on jej nie chce, ten człowiek, i ona ma nadzieję, że ten ksiądz jej pomoże, że da jej coś takiego, żeby ona mogła tę miłość uzyskać. I on jest wstrząśnięty, on jest porażony, on się nie spodziewał czegoś takiego. On jest starym człowiekiem.
On jest umierającym człowiekiem.
Tak, starym, umierającym człowiekiem.
To jest właściwie opowieść o umieraniu,
tak,
prawda? O tych ostatnich sekundach
życia. Jego, ten zegar z kukułką, prawda? ale on się pierwszy raz właściwie styka też z taką namiętnością, wobec której jest bezradny. Jego leki, jego umiejętności zielarza na nic się nie zdają wobec tej właśnie mocy namiętności i tego bólu i tego cierpienia tej dziewczyny, która kocha, a nie znajduje u właśnie tego, którego
kocha. Ale oddaje,
kocha.
Co ma. Można oddaje, by tak. Duchowny. Ona oddaje, mu mówi, że jak będzie miała pieniądze, to może tak. Ona da radę tego człowieka zdobyć sobie. Tak. I ksiądz w tej ostatniej godzinie życia właściwie spod podłogi, skąd, gdzie, co ma, po prostu jej oddaje.
Tak, wszystko, co ma, jej oddaje. No to jest rzeczywiście też poruszające. Także te opowiadania są o człowieku. O człowieku i o jego losie, o jego cierpieniu, o jego nieszczęściu, ale też i o pięknie. Nawet ten fragmencik, który przeczytałam, to jest typowe dla Dąbrowskiej, to się w Nocach i Dniach też pojawia, że obok tej narracji, której przedmiotem są bohaterowie, pojawiają się jakieś aforyzmy, takie zdania uogólniające, które zawierają pewną taką prawdę życiową, taką wiedzę życiową. Niektórym badaczom to się nie podobało. Na przykład Kazimierz Wyka krytycznie się odniósł do tych mądrości życiowych i aforyzmów. Mówił, że one są niepotrzebne. Ja jakby rozumiem jej intencje i mnie się to podoba, bo one wprowadzają jakiś taki wyższy porządek wiedzy o świecie, o porządku świata, którym ci bohaterowie podlegają, jakieś prawdy życiowe, jakiś porządek świata etyczny, moralny, też estetyczny, któremu wszyscy podlegamy równo, bez względu na to, kim jesteśmy i gdzie żyjemy. Stąd ten poziom aforystyki jakby podnosi te poszczególne losy, te biografie do poziomu tej ogólnej wiedzy.
W jednym z tych opowiadań one też się ze sobą jeszcze chyba inaczej łączą. Mogę prosić książeczkę, ja tam sobie zaznaczyłam, ponieważ mnie to bardzo zastanowiło i zafrapowało. To jest opowieść o dwóch mężczyznach. Jeden z nich, przezywany szatanem, wraca do wsi, chociaż stamtąd został właśnie wyrzucony, no wiadomo, że złego
tak,
narobił.
I tam ma ukochaną,
i tam
się
ma
kocha.
Ukochaną Elżbietkę, która jest wdową, ze dwa razy od niego starsza. Wiemy, że to ma swój dobry finał, bo te opowiadania tak. się łączą ze sobą, więc się dowiadujemy różnych rzeczy. I do Dionizego trafia, który postanawia...
Mleczarza.
Tak, został mleczarzem właśnie dlatego, że już nic innego nie mógł robić, bardzo powolny, taki też celebruje tę swoją pracę. I on zgadza się pójść z nim w te konkury, można powiedzieć, tak. pomóc mu. I co mówi ten właśnie Dionizy? To już nie o Elżbietę się rozchodzi. Choćby ci jej nie chciała, to nic. To się rozchodzi, że jak człowiek potraci wszystkie swoje nadzieje, to dopiero widzi, że nic nie stracił. Bo drugich nadzieje do serca mu powchodzą. Bo to, co drugich je, tym żyć można. I jeszcze jak. Wszystko utracić możesz, a jeszcze dość ci zostanie, bo we wszystkim jest twoje życie, w każdym drugim człowieku, no, mówi Dionizy.
I to są okolice Bożego Narodzenia, zdaje się, prawda?
Tak, tak.
Także też ten czas.
Tak, bo oni najpierw byli na takiej jakby wigilii, czy tam w każdym razie w knajpie przed wigilią, tak.
Ten czas pozwala
się... Tak, bo dziś Pan Jezus zbratał się z człowiekiem, a ty człowieka boisz się? Ona, a ty to jedno, wiesz, czyli ta właśnie Elżbieta i nasz szatan.
Tak, bo oni są też głęboko mądrzy, to są prości ludzie, ale posiadają taką głęboką mądrość, też zakorzenioną w wierze, prawda, w wierze religijnej, która jest oparciem dla nich.
Maria Dąbrowska, Ludzie stamtąd. Bardzo trudno to znaleźć w jakiejkolwiek bibliotece. Szkoda, gdzieś poznikały te książki. Mam nadzieję, że jednak osiągalne. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor
Ewa Nawrocka.
Ja też
bardzo dziękuję. Do miłego zobaczenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Iwona Borowska.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.